O północy, dzisiaj o północy, minie 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dołączenie do wspólnoty europejskiej dało naszemu krajowi możliwości szybszego nadrobienia zaległości gospodarczych, samorządowych, a także tych w sferze kultury, nauki. Wszystkie aspekty naszego życia nabrały tempa. Jak zapamiętaliśmy tamte dni, czego się spodziewaliśmy, jak oceniamy nasz akces Polski z perspektywy czasu. Dzisiaj o tym porozmawiamy z tymi, którzy wtedy pełnili funkcje publiczne. I w studiu są z nami pan Rafał Zachorski, pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście do spraw rozwoju portu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Zygmunt Siarkiewicz, dyrektor ogrodów Przelewice, Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich Edukacji Ekologicznej.
Dobry wieczór.
Jacek Jekiel, dyrektor naczelny Opery na Zamku w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także z nami przy telefonie Teresa Działoszewska, była burmistrz Ińska, kandydatka do Europarlamentu w pierwszych wyborach po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wiceprezes Stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe, choć tych funkcji pani Teresa ma dużo więcej. Dobry wieczór, Teresko.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu i tobie oczywiście, Małgosiu.
Pozwoliłam sobie, proszę państwa, na tą nieco familiarną formę, dlatego że w Stowarzyszeniu Ińskie Lato Filmowe jestem także z Teresą i Teresa, mogłabym powiedzieć, wtedy jest prezesem, czyli trochę moim szefem. A także jest z nami profesor Dariusz Zarzecki, Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i proszę państwa, zaczniemy od Tereski. Czy pamiętają państwo, bo to będzie pytanie do państwa wszystkich, co państwo robili 20 lat temu? Teresko, pamiętasz jak to było?
Pamiętam jak to było. Było pięknie, było ekscytująco i byłam wtedy burmistrzem drugą kadencję. I wydawało mi się, że świat leży u naszych stóp, jeżeli wstąpimy do Unii. I zresztą uważam tak do dzisiaj. Myślę, że wtedy było, ludzie się inaczej też myślę, że zachowywali i było fajnie. Nie było tyle środków w samorządach, może ile w tej chwili. Były środki przedakcesyjne, o które bardzo walczyliśmy. Kino Ińsko, Ińskie Lato Filmowe to właśnie wtedy. Ińskie Lato Filmowe Stowarzyszenie powstało 20 lat temu i 20 lat temu wyremontowaliśmy kino, żeby w ubiegłym roku móc obchodzić jego 50-lecie festiwalu.
No to były piękne czasy. Oczywiście, proszę państwa, dzisiaj sporo będziemy wspominać. Panie profesorze, ponieważ państwo są pod telefonami, no to państwo tak mają pierwszeństwo, żeby było nam trochę łatwiej. A pan, panie profesorze, jak pan pamięta te 20 lat temu, jak to było?
Cóż, ja pamiętam, że szykowaliśmy się już wcześniej do wejścia do Unii, właściwie od początku lat 90., gdy transformacja w Polsce się zaczęła. To pamiętacie państwo, przecież pojawił się program FAR, przedakcesyjny i te środki, one nie były w tej skali co późniejsze, unijne, ale były znaczące i one miały przygotować nas do wejścia do Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że w te 90 lata ja szczególnie dobrze pamiętam, gdy szykowaliśmy się do wejścia. To było takie powolne oswajanie się z Zachodem. A w 2004 roku to miałem już piąty rok naboru na studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Studia, które powstały dzięki środkom farowskim właśnie. To był program Tempus. To był projekt, Joint Program Project unijny, który pomógł nam wypracować program wspólnie z partnerami Zachodu. Dzisiaj mamy już 26. rocznicę, 37. edycję Unii Europejskiej.
No właśnie. To jest ciekawe, że te niektóre nazwy, które pan profesor przytacza, to my tak wszyscy jakoś kojarzymy. My już może niekoniecznie pamiętamy, z czym były związane te nazwy, ale rzeczywiście jakoś są nam bliskie. Teraz panowie w studiu.
Tak. Ci sprzed 20 lat, ja do nich się zaliczam, pamiętają, co to było FARE. Jak te malutkie na tamte czasy wydawały się duże pieniądze, bo to były dodatkowe dla samorządów. Ja w tym czasie byłem burmistrzem Barlinka. Dzisiaj mogę powiedzieć, że też wprowadzałem może nie całą Polskę, ale przynajmniej Berlinek do Unii. Tak jak właśnie Tereska, serdecznie cię pozdrawiam w Wińsku. I wielu innych samorządowców. Byłem bardzo dumny, że w Berlinku był w naszym województwie osiągnięty jeden z lepszych wyników w ramach referendum, kiedy mieliśmy się określić, czy w ogóle tego chcemy. A wszyscy bardzo tego chcieliśmy, bo to były wyniki grubo powyżej 70 kilku %, gdzie tak naprawdę troszeczkę obywatele dawali kreski i znaczki w ciemno, bo tylko słyszeli, że to jest coś fajnego. Natomiast nasza gmina miała już wtedy 3 partnerów unijnych. Nasze dzieci, młodzież, dorośli, radni mogli dotknąć, zobaczyć te korzyści, kiedy tylko trzeba było paszport pokazać na granicy polsko-niemieckiej, a później się jechało.
No to już granica Schengen, jak już tak. Byliśmy w Schengen. To o tym jeszcze oczywiście także powiemy, ale rzeczywiście ten moment zmiany nie był tak widoczny, bo one już nadchodziły, one już były
tak,
w trakcie.
A na przykład miejsce, gdzie obecnie zarządzam, czyli Ogrody Przelewice, to pierwsze środki na odbudowę pałacy właśnie pochodziły ze środków FAR. I to było bardzo taki ważny, taka zachęta dla nas, impuls, tak, taki mały robaczek na haczyku, żeby nas zachęcić, żebyśmy za tą wędkę właśnie chwycili. I myślę, że zrobiliśmy to bardzo dobrze.
No ja powiem tak, że ja wtedy rozwijałem taką belgijską spółkę Marze Mar Polska. Robiliśmy między innymi, w Szczecinie robiliśmy bloki granitowe, to też była taka ciekawostka. I pamiętam wtedy, że raz w miesiącu regularnie jeździłem do Belgii. Pamiętam, jak otworzono granicę, to pierwszy raz w życiu przejechałem całą granicę 120 na godzinę i taki tylko było ograniczenie prędkości po niemieckiej stronie.
A to kilka lat później, czy mówi pan tam gdzieś na granicy w Europie?
Tak. No. Faktycznie, bo to jeszcze potem ta strefa Schengen. Ale przede wszystkim pamiętam ten ogromny entuzjazm. Pamiętam te sceny w telewizji pokazujące właśnie to łamanie tych szlabanów, łączenie się ludzi, witanie się. I powiem, że było to takie symptomatyczne, bo ja jestem 69. rocznik, doskonale pamiętam PRL i pamiętam to, jak Polska pokonała ogromną drogę pomiędzy 89. a właśnie 2004. rokiem. I pamiętam ten ogromny entuzjazm, który myślę, że wielu z nas jest taki sam, a może nawet większy niż wtedy.
Panie dyrektorze.
Ja mam taką refleksję jako historyk, że Szczecin w swojej jakże długiej już historii dwukrotnie przeżył taki boom rozwojowy, który chyba nie boję się nazwać cywilizacyjnym. Otóż po wojnie francusko-pruskiej w roku 871, kiedy Szczecin dostał znaczącą część kontyngentu, który Francja wpłaciła 5 miliardów franków w złocie Niemcom, i Szczecin dynamicznie rozwinął swoją gospodarkę morską i stał się jednym z potężniejszych portów i miast stoczniowych w tej części Europy. Później jest gigantyczny regres i mamy tą ogromną szansę. Widzimy z perspektywy 20 lat. Ja ostatnio sobie policzyłem, że ilość pieniędzy, która wpłynęła do Szczecina w ciągu tych 20 lat jest gigantycznie większa niż na przykład pieniądze z budżetu centralnego warszawskiego, co jest też taką gorzką refleksją i jednocześnie ukłonem w stronę włodarzy dzisiejszych, żeby te dysproporcje wyrównali. Te pieniądze zostały zainwestowane w rozmaity sposób, ale można powiedzieć, to spektrum inwestycyjne jest tak szerokie, tak głębokie i tak różnorodne, że jak ludzie przyjeżdżają do Szczecina, którzy nie byli tu 20 lat, to oni nie odnajdują tego miasta. Oczywiście ikonicznie, architektonicznie ono jest cały czas, ale ono jest tak przyjazne, tak piękne, tak intrygujące pod każdym względem, że nie poznają go. Jest po prostu, Szczecin wyładniał. I jednocześnie Szczecin pokazał to, czym był zawsze i co mi się najbardziej podoba w tym, że jesteśmy częścią Unii. Szczecin jest jednym z najbardziej otwartych miast w Polsce. Brawo. I ta otwartość jest zauważalna szczególnie teraz, kiedy my jesteśmy częścią dużej wspólnoty. I jak zderzamy się z różnymi rzeczami, które się dzieją w naszym kraju, to my z reguły mówimy głosem takim, jak mówi prawie cała Europa. I ja jestem dumny z tego, że jestem szczecinianinem, a nie mieszkańcem jakiegoś prowincjonalnego miasta, które mówi XIX wiekiem.
Nawet jeżeli jest bardzo dużo, ale pytanie było, co 20 lat temu pan
robił? Ja tego nie pamiętam. Ja pamiętam natomiast taką fantastyczną rozmowę z nieżyjącym już generałem Pietrzykiem, który zakładał korpus NATO. I ja byłem wtedy sekretarzem Izby Gospodarczej i rozmawiałem z nim wielokrotnie. I on się bardzo obawiał prezydenta. Wtedy w 1999 roku przez krótko prezydentem był Marian Jurczyk i on wtedy też był. I Marian, nie powinno się o zmarłych mówić źle, ale nie powinno się w takim razie mówić w ogóle, ale Marian mogę tak powiedzieć, bo przyszedłem z nim na ty, u schyłku jego życia, miał bardzo specyficzne podejście do świata, do Europy. Był konserwatystą, był człowiekiem trochę anachronicznym. Ja go starałem przekonywać, że nie wolno się bać naszych sąsiadów. Nie wolno bać się Europy, bo ona nam może pomóc. Jeżeli my z tej szansy nie skorzystamy, to tak jakbyśmy dostali kupon, który wygrał na loterii i nie poszli do kasy go skaszować. To tak nie wolno robić.
No ja bym trochę obroniła, bardzo często obroniłabym prezydenta Jurczyka i bym powiedziała tak, to gdyby nie wiem, może nieświadomość, może naiwność, a może dobra wola, gdyby nie jednak decyzja na tak prezydenta Jurczyka, to byśmy nie mieli Filharmonii, nie byśmy nie mieli trafostacji. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo doskonale pamiętam, jak to było. To było za jego czasów. Można mówić wszystko, można mówić wiele złego, wiele dobrego, ale to na pewno mamy i przecież to są za pieniądze europejskie. Tak, zarówno tak, wyremontowana ogromne. Trafostacja i wybudowana Filharmonia, to jest za pieniądze europejskie. Proszę Państwa, chciałabym przypomnieć taki archiwalny nasz dźwięk. No, na szczęście w archiwum Radia Szczecin sporo się zachowało i proszę posłuchać przez chwileczkę, jak było o północy z 30 na 1 maja 2004 roku na antenie Radia Szczecin.
Właśnie jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest historyczny moment. Oczywiście, tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, dla jednych radosny, a dla innych nie, ale to stało się faktem. W Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się główne uroczystości. Uroczystości są także w Szczecinie, Świnoujściu, Stargardzie. Będziemy się łączyć z naszymi reporterami. W tej chwili właśnie Piotr Tolko, proszę pana. W studiu Anna Kafel, Anna Arabska, Piotr Tolko, Anna Kałużna. Witamy Państwa w Europie. Wypijmy toast za ten historyczny moment. Jest po 24:02, czas na wiadomości Radia Szczecin.
Od 2 minut Polska jest już w Unii Europejskiej. W całej Polsce oraz wielu stolicach Europy trwają imprezy uświetniające akcesję Polski i 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej do Wspólnoty Europejskiej. W Szczecinie obchody skromne i mało efektowne.
Wiadomości Radio Szczecin, Anna Kafer.
Polska jest już w Unii Europejskiej. O północy nasz kraj wraz z 9 nowymi państwami członkowskimi został oficjalnie przyjęty do wspólnoty. Wtedy też w miastach Nowej Europy w niebo wystrzeliły 1000 sztucznych ogni, a na ulicach na dobre rozpoczęło się całonocne świętowanie. Rozszerzenie Unii to historyczny moment zwłaszcza dla krajów byłego bloku wschodniego. Oznacza on zjednoczenie kontynentu i zakończenie nienaturalnego, ustalonego w Jałcie podziału Europy. Dla Unii to największe rozszerzenie w jej dotychczasowych dziejach. Jutro obudzimy się w tej samej, ale już innej Polsce. Będziemy bowiem obywatelami Unii, a co za tym idzie, będziemy mogli na przykład podróżować po 25 państwach członkowskich jedynie na podstawie dowodu osobistego. Polacy będą też mogli uczyć się i studiować na takich samych zasadach jak mieszkańcy wszystkich państw członkowskich, czy pracować bez przeszkód w większości nowych krajów Unii. To tylko niektóre ze zmian, które niosą za sobą rozszerzenie wspólnoty. Wydarzenie, które na wiele lat ma zdecydować o przyszłości naszego kraju. O tym, jak będzie ona wyglądać, co podkreślają zarówno nasi, jak i unijni politycy, zależeć będzie teraz od nas samych.
Tak było, proszę Państwa, dokładnie 20 lat temu w tym studiu. Część naszych koleżanek jest z nami, nadal pracuje przy tym programie, ale jest z nami także, połączył się z nami. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ówczesny wojewoda. Właśnie, z szczeciński, zachodniopomorski?
Nie, w 2004 roku nie byłem żadnym wojewodą. Już i jeszcze nie.
Ale dla nas pan jest zawsze wojewodą i tak to, przepraszam, panie Marku, tak to pozostanie. Marek Tałasiewicz. A pamięta pan, co się wtedy z panem działo 20 lat temu?
Owszem, ja pamiętam, wiesz, w szczegółach to nie za bardzo, chociaż na granicę wybierałem właśnie, bo było święto na granicy. Marszałek mnie też zaprosił, ale ja byłem po różnych tam operacjach, więc musiałem to oglądać tylko tak trochę zdalnie. Ale jest to moje osobiste święto. Ja starałem to tak przybliżyć, jak mogłem, właśnie pełniąc rozmaite funkcje, czy na urzędzie, czy w sejmiku. I dzisiaj też to potraktowałem jako osobiste święto. Przed domem wywiesiłem 2 flagi, unijną i naszą. I tak jest co roku. Ja uważam, że droga, którą przeszliśmy, jest ogromna, długa i właśnie, chociaż trochę wyboista, ale ogólnie bardzo szczęśliwa. Tak niedawno pisałem też taki esej, jaka jest Unia i w którą stronę zmierza, czym powinna być. Więc ja w tej dyskusji, która się toczy, to i ludzie wypowiadam się tak, że podobnie zresztą jak Rafał Zachorski chyba, że Unia Europejska powinna zmierzać w stronę większej integracji. Może nie jako Stany Zjednoczone Europy, ale jako swoista forma, tak jak Unia jest taką formą unikatową, to i taka formuła, którą w Unii wymyślą, nie federacji, ale czegoś takiego o nacisku na wspólnotę. Owszem, indywidualności czy o właściwości jakichś krajów, przecież wiadomo, że my nie jesteśmy tym, czy Portugalia, mamy inne potrzeby, inne tradycje, inne obyczaje, ale sprawy najważniejsze powinny być traktowane wspólnotowo. Bo jak nie będziemy wspólnotą, to będziemy ze sobą toczyć spory, wojny. Europa nigdy jako, tak powiem, Europa ojczyzn nie była jednolitym kontynentem, tylko zawsze była kontynentem ojczyzn zwaśnionych. Unia daje nam szansę rozwoju.
No jesteśmy cały czas w tej szansie, to znaczy ona się realizuje na naszych oczach, to tylko będzie od nas zależało, w którym kierunku pójdziemy.
Ale no nie tylko od nas, bo także od tych, którym się to nie podoba, ale ja jestem zwolennikiem hasła, które dzisiaj było ogłoszone. Chcesz pokoju, idź na wybory.
Oczywiście, to przy okazji też będziemy, myślę, że pod koniec naszej godziny też Państwa zachęcać, bo one będą bardzo istotne, no dlatego, że będą decydować o naszej przyszłości. A gdyby miał Pan o jakimś jednym wydarzeniu powiedzieć, które z tych 20 lat właśnie przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, tak pozytywnie wpłynęło na Pana życie, albo przynajmniej na życie spraw, którymi się Pan zajmuje, to byłoby to coś jednego, czy jednak tych spraw jest bardzo wiele?
Nie, raczej dziedzina i obszar. Ja zawsze byłem w jakimś sensie uwrażliwiony na takie poczucie pewnej wspólnoty obszarowo-tożsamościowej, myślę i o Pomorzu, i o pewnej zbieżności kultur i tradycji. I uważam, że właśnie tylko w Unii silne regiony mają szansę przetrwania i rozwoju się. Trochę w konkurencji z innymi regionami, trochę bardziej nawet we współpracy. I liczę na to, że ten kierunek będzie się wzmacniał. Ja przez wiele lat byłem szefem Komitetu Współpracy Przygranicznej Polski i Niemiec, takiego komitetu rządowego. Co prawda był to wątek głównie polsko-niemiecki, ale cały czas się już mówiło wtedy o pewnej Europie. Więc to jest, nie chcę powiedzieć, to jest moja obsesja, ale uważam, że to jest przyszłość, do której się chcę także przyczyniać na miarę sił i możliwości swoich.
Bardzo panu, panie wojewodo, dziękujemy. Dziękuję, że jest pan z nami, że chciał pan się z nami swoją refleksją podzielić.
Nawróciłem się znowu na Radio Szczecin, tak powiem.
Mam nadzieję, no liczymy.
Nie tylko ty, Marku, nie tylko ty.
Panie Marku, wszyscy nad tym pracujemy, żebyście do nas wszyscy wrócili, także bardzo dziękuję.
Jeśli by się dało słuchać Radia Szczecin w internecie, to w ogóle już byłbym szczęśliwy.
Ale to można, to ja myślę, że
ja
przy okazji
mam,
panu...
Tego cyfrowego odegra. W samochodzie mam ten DAB.
Panie Marku, my podpowiemy, jak to też w internecie można, także to już poza anteną. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego i miłego, długiego weekendu. Dziękuję bardzo. A z nami też jest, przypomnę, pani Teresa Działoszewska. Teresko, chciałabym się zapytać, jak ta wielka Unia wpłynęła na takie małe miasto. Przepraszam, ja uwielbiam Mińsko, ale przecież to nie jest Szczecin, gdzie tu dostęp do tych środków unijnych jest dużo łatwiejszy. Ale chyba to miasto też się zmieniło przez te pieniądze unijne.
Miasto się zmieniło. My też korzystaliśmy, tak jak mówił Zygmunt, już wtedy z pieniędzy FARE, bo i budowa mola na jeziorze, i właśnie kino, i różnego rodzaju imprezy integracyjne. Pamiętam jedną z takich właśnie z tych środków, którą robiliśmy wspólnie z mieszkańcami i byłymi mieszkańcami Ińska. Europa to my. Taki właśnie był wtedy tytuł tego projektu i bardzo to wspominam. Ja w latach 2002-2006 byłam wiceprezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i tam było bardzo widać i zaangażowanie samorządowców, że mamy taką możliwość korzystania z tych pieniędzy. Ale również było widać, ile nawiązywaliśmy nowych znajomości, sympatii, spotkań. Naprawdę świat wtedy dla mnie jakby się otworzył na nowo. I myślę, że nasza dzisiaj w Unii jesteśmy pełnoprawnym członkiem. Dużo jeszcze możemy zdziałać, a powinniśmy działać nie tylko w tej materii, że coś nowego wybudujemy, bo droga jest ważna, wszystko to jest ważne, infrastruktura, ale myślę, że najważniejsi jesteśmy my, jest człowiek, jest wolność nasza, jest poczucie, że przynależymy do dużej wspólnoty i ostatnio jestem zafascynowana Duńczykami i chciałabym, żeby Polacy też mieli takie poczucie hygge, jak mówią Duńczycy. Taki stan szczęśliwości. Tak w ogóle to powinniśmy przestać narzekać. No. Naprawdę. Mieszkamy w pięknym miejscu. Mamy piękne rzeczy wkoło sympatycznych ludzi. I tak na to patrzmy.
No ale wiemy doskonale, że my Polacy, a może wszyscy ludzie jesteśmy tacy, że apetyt rośnie wraz z jedzeniem i czasami wiemy doskonale, że są takie rzeczy, które po pewnym czasie, jakie dostajemy, już nam nie wystarczają, chcemy więcej, narzekamy, że one nie są takie idealne, ale jednak te zmiany, warto o nich mówić, bo myślę, że my zapominamy, że te 20 lat to z jednej strony dwie dekady, mnóstwo czasu, ale też bardzo dużo się udało zrobić. Czy w nauce, panie profesorze, też tak jest? Czy my jako uniwersytet szczeciński, no weszliśmy na inny poziom. Nie wiem, czy tak mogę zapytać, dzięki Unii, no bo jednak studenci wyjeżdżają na Erasmusa, oglądają świat. Jak to pan widzi?
No zdecydowanie tak. Sam Erasmus to jest bardziej program wymiany studentów, akademików, bardziej po stronie dydaktyki, edukacji samej niż badań, ale są również programy badawcze, wspólne programy badawcze, gdzie polscy naukowcy uczestniczą w nich i korzystają z doświadczeń naszych partnerów z bardziej doświadczonych krajów starej Unii, no osiągają bardzo dobre wyniki. W tej chwili, jak
ale
obserwuję,
może też sami coś wnoszą do tego, bo też bym nie chciała, że my tylko dostajemy.
Tak,
myślę, że my też dajemy.
My też dajemy, to znaczy powiem tak, na początku, kiedy były te programy farowskie jeszcze, czy sam początek naszej bytności w Unii, no to można mówić było o pewnych kompleksach, no byliśmy słabsi, po prostu mieliśmy robić w zakresie nauki takiej światowej, jeżeli chodzi o metodykę, możliwości publikacyjne. Powodów tego było bardzo wiele, tutaj można by oddzielnie program temat. Dzisiaj nasza młodzież jest bez kompleksów zupełnie, także jak spotykają się z koleżankami, kolegami z krajów starej Unii, nie widać tych różnic kompletnie. Zajmują się tematami, które są na agendzie w tej chwili światowych badań. Prowadzą bardzo dobrze te badania z strony warsztatowej. Publikują, tak? To jest taki znak czasu. Kiedyś publikacja gdzieś na zachodzie polskiego autora, autorów, no to była swego rodzaju sensacja, to było rzadkie. Prawie niemożliwe, bo warsztatowo odbiegaliśmy mocno. No, tematy, którymi zajmowali nasi naukowcy, nie były zbyt ciekawe, bo nie było wolnego rynku, nie było badań. No mówię w tej chwili o badaniach bardziej z gospodarki, z ekonomii, ale to nie było atrakcyjne dla odbiorców. No dzisiaj jesteśmy pełnoprawnym członkiem społeczności światowej badawczej, jesteśmy w sieciach naukowych, także naprawdę jest postęp ogromny. Natomiast oczywiście jest dużo do zrobienia nadal. Jest parę mankamentów, które dotyczą nie tylko Polski, ale i całego świata, czyli ta punktoza tak zwana, czyli w tej chwili publikacja staje się celem, a nie narzędziem do szukania prawdy, więc tutaj wyzwań jest dużo, natomiast postęp jest przeogromny.
No to panowie, chciałabym o fakty zapytać, jak to się zmieniło, bo Teresa mówi, że dostała dużo radości i takiego oddechu, i takiego wiatr, poczuła wiatr, chociaż tam w Wińsku są piękne i czyste powietrze, ale poczuła wiatr europejski, że on, jakby ona ma też do niego prawo. A jak to jest z panami?
No tak jak mówię, no Barlinek to jest małe miasto, takich miast w naszym województwie jest bardzo dużo. To jest kilkunastotysięczne miasto, podobnie cała gmina. I rzeczywiście początek to był taki, że mieliśmy kompleksy i bardzo chcieliśmy takiej nowej pomocy, weźcie nas, wprowadźcie. W Barlinku nam było łatwiej, bo my już wcześniej mieliśmy już od 93 roku partnerów z tej starej Unii i oni nas bardzo fajnie wprowadzali. I bardzo szybko się zorientowaliśmy, że możemy dać im też coś od siebie. To, co było najcenniejsze, oni mówili, że wy weszliście do nas, jesteśmy razem w tej Unii, to był nasz entuzjazm i ta otwartość. Kiedy mam takie zdjęcie tych trzech moich partnerów, oni wszyscy, ja mam 1,76 m, a oni wszyscy około 2 metrów, wzięli mnie na ręce i tak jak dzieciaka trzymają, zrobiliśmy sobie takie wspólne zdjęcie. I oni mówią właśnie, że wy nam wnosicie, wam się chce, czy ktoś ma 70 lat, czy ma 30, wam się chce. I to nam zostało. Proszę zauważyć, że to, co napędza nas rozwój, to jest właśnie ten nasz entuzjazm, że my już nie tylko gonimy, a my przegoniliśmy.
No, drugi... tak, ale czy do tego była aż potrzebna Unia? To, że...
Tak, bo ona dała nam tą wiarę, impuls, te powietrze, którego nam brakowało. Pieniądze też oczywiście były ważne, ale to nas napędziło.
Proszę państwa, trzeba byłoby powiedzieć, to o tym się dzisiaj mówi, to jest 161 miliardów jakby czystej gotówki, która wpłynęła do naszego kraju. Po odjęciu, bo tych pieniędzy myśmy dostali znacznie więcej, ale euro oczywiście. Myśmy też częściowo wpłacali się do tej wspólnej kasy, więc 161 miliardów to chyba spora suma. Prawda?
A jak się łamie kompleksy, to najlepszym przykładem właśnie jest Barlinek, który w pewnym momencie stał się europejską stolicą Nordic Walking. Więc gdzie trzeba było mieć naprawdę olbrzymią odwagę, nie tylko starać się o taki tytuł, ale go uzyskać. I to właśnie dzięki środkom unijnym miasto uzyskało taki status. I to pokazuje, że nawet ten mały może bardzo dużo i nie musisz uważać, że on nic nie może. O tym też Teresa mówiła.
Nie byłoby przelewic bez pieniędzy unijnych? Bez tego naszego wejścia do Unii? Czy dałoby się uratować przelewice?
Pewnie by było trudniej. Oczywiście
skromnie,
ale tak jak w każdym projekcie najważniejsza jest determinacja i pomysł. Pewnie Jacek też o tym może powiedzieć. Czy dyrektor na przykład Teatru Nowego w Szczecinie, nowo wybudowanego, tak? Bo pierwsze to musi być determinacja i pomysł. I jak coś zaczynasz, musisz wiedzieć, jak to się ma zakończyć. To pewnie jak kompozytor pisze i on ten utwór zna, tylko później go tworzy. I myślę, że to każdy, czy w samorządzie, czy w jakimś firmie, proszę zauważyć, że to nie tylko samorządowcy, ale nasi przedsiębiorcy. Ja powiem, Barlinek to jest bardzo silny ośrodek gospodarczy, gdzie też się nie baliśmy zaprosić Michała Sołowowa do współpracy, który później tu w Zachodniopomorskim bardzo dużo poczynił inwestycji poprzez różne swoje spółki. To jest właśnie ta odwaga i nie kryję, że tej odwagi nauczyliśmy się na tak zwanym Zachodzie, że my też możemy i wcale nie jesteśmy gorsi, tylko nikt nam tego nie mówił. Może dlatego, że takimi właśnie zakompleksionymi łatwiej się rządzi, nie wiem, ale tak było pewnie.
To ja może powiem takiego troszeczkę pozytywnych rzeczy, bo chciałem właśnie powiedzieć jedną rzecz. No, żyjemy w metropolii szczecińskiej. Mało kto wie, albo w Polsce, że to jest jedyne miasto, jedyna metropolia, która jest jest transgraniczną metropolią. Połowę zasięgu naszego kulturowego metropolii szczecińskiej, gospodarczego, to są Niemcy. Mówimy o Niemcach w ten sposób, że na zachód od Berlina to są Niemcy, a pomiędzy Berlinem a Szczecinem to są nasi Niemcy. Każdy z nas ma mieszkańców Szczecina, którzy mieszkają po niemieckiej stronie. Właściwie te różnice kulturowe się całkowicie zacierają. Mówiliśmy o Duńczykach. No, Skandynawowie mówią o nas Szczecin, the most Scandinavian city, czyli Szczecin, najbardziej skandynawskie miasto, z uwagi na to, że mamy wysyp po prostu firm skandynawskich. Mało tego, Skandynawowie u nas się osadzają z rodzinami, no bo które miasto jest tak zielone, gdzie są lasy, morze, jeziora, rzeki, gdzie po prostu faktycznie wychodzi się z domu i można pójść i być samemu. Też Duńczycy mówią o nas, o zachodniopomorskim mówią small Denmark, z tego względu, że zachodniopomorskie jest jedynym regionem w ogóle w Polsce, gdzie nie Niemcy, a właśnie kapitał duński jest numer jeden, bo to jest taka sprawa. I chciałem Państwu powiedzieć, że z tego możemy być dumni, bo myśmy pokonali Duńczyków i całą Europę w jednej rzeczy. Otóż za 2023 rok mamy w tej chwili bilans, jeżeli chodzi o produkcję energii odnawialnej w ogóle w Polsce, i zachodnie pomorskie produkuje ponad 100% tyle energii elektrycznej z OZE, z wiatru i z energii solarnej, jak, proszę Państwa, konsumpcja. Mamy ponad 100% w tej chwili pokrycia jest z energii odnawialnej. Jesteśmy pierwszym regionem w Europie. To też dzięki środkom unijnym. Mało kto wie. Jesteśmy podziwiani przez całą Europę. Patrzą się na nas Niemcy, którzy, pamiętacie Państwo, wyjeżdżaliśmy za granicę, tę ogromną ilość wiatraków. Okazuje się, żeśmy pokonali Niemców. Mało tego, Berlin się patrzy zazdrością na Szczecin. W 2026 będziemy mieli szybką kolej łączącą Szczecin i Berlin.
Miejmy nadzieję.
Jesteśmy jedynym regionem, proszę Państwa, regionem jako gospodarka morska, jedynym regionem Polski, gdzie mamy połączenie siecią śródlądową, połączenie promowe, największą bazę promową w Świnoujściu, regularne połączenia ze Skandynawią. Ten biznes skandynawski przez Świnoujście, przez Szczecin płynie na południe Europy. Również ten zachód z wschodem się łączy przez nasz region. No wiecie Państwo, ja jestem oszołomiony na przykład tym, że Niemcy w tej chwili planują 13. dzielnicę Berlina w kierunku na Szczecin, bo uważają, że Polacy zawłaszczają te wschodnie Niemcy. Także no, ja szczerze mówiąc, zaczynają się nas obawiać tej naszej ekspansji. Zresztą powiem Państwu, dziedzina, w której ja działam, czy logistyka, to Niemcy mówią, że w Polsce pracownik w logistyce jest 4 razy bardziej wydajny jak w Niemczech. No, Elon Musk budował fabrykę, jak pamiętamy, Tesli pod Berlinem, żeby zatrudniać Polaków, tylko się o 200 kilometrów pomylił, ale to Amerykanie, jak wiem, mają generalnie problem z geografią.
Dla nich to nie odległość.
Tak, ale powiem Państwu, no ja jestem, w tej chwili obserwuję boom gospodarczy. Mamy, proszę Państwa, nigdy zachodnie pomorskie nie miało takiego boomu gospodarczego. Państwo zwróćcie uwagę, offshore'owa, budujemy terminal instalacyjny w Świnoujściu, energia offshore'owa, firmy, 5 fabryk naraz budowanych w Szczecinie praktycznie. No to jest, wiecie Państwo, nie nadążamy w tej chwili z produkcją mieszkańców. My właściwie powinniśmy ogłosić program produkcji mieszkańców, bo przyszłe pokolenia i nasze dzieci, wnuki mają naprawdę dzisiaj zapewnione zatrudnienie i nas po prostu będzie tu brakować. Ja uważam, że to jest wszystko mamy dzięki wejściu do Unii, do tej integracji, tego wspaniałego klimatu, który przyniosła do nas Unia, tego, co zawsze było w Szczecinie, czyli ta międzynarodowość, która była w Szczecinie i ta transgraniczność.
No może dlatego, że jesteśmy w takim miejscu, to my się tak zawsze czujemy jak u siebie, także tu jakiejś wielkiej rewolucji nie musiało być, tylko no te granice na szczęście zostały szybko otwarte później.
Ja przypominam sobie taki moment, kiedy realizując jeden z projektów unijnych, zwróciły się dwa teatry niemieckie, żebyśmy uczestniczyli w takim uroczystym koncercie, który ma upamiętnić rocznicę zakończenia I wojny światowej. I ja się ich pytam, dobrze, ale gdzie ten koncert się ma odbyć? U nas w Szczecinie? Nie. Ja mówię, gdzie? W Berlinie. W Berliner Dom. Ja mówię, gdzie? W Berliner Dom. 5 chórów z 5 krajów, 3 orkiestry, graliśmy rekwiem wojenne Britena, dawna świątynia wypełniona po brzegi, nigdy chyba już czegoś takiego nie przeżyję. Miałem wtedy świadomość, taką chyba najpełniejszą, że my w Szczecinie jesteśmy trochę jak Strasburg w stosunkach francusko-niemieckich. Oni zasypali te anse narodowościowe. Oni postawili na współpracę, na poznanie się, na rozwój i osiągnęli gigantyczny progres. I jeżeli Polska ma integrować się z Unią, to Polska będzie się integrowała z Unią przez nasz przykład. My powinniśmy tutaj takie inkubatory stworzyć, jak ludzie mogą i powinni korzystać z dobrodziejstw Unii, żeby mieli taką wymierną korzyść dla siebie, która nie sprowadzi się tylko do tego, że będą mieli trochę więcej dudków w portfelu, ale będą korzystali z cywilizacyjnych dobrodziejstw, o których zawsze krążyły legendy, jak wracali z zagranicy i opowiadali, ty wiesz, byłem tam, ale jak tam super, a jak to? Ostatnio koleżanka była w Krakowie na krótkim wyjeździe i opowiadała mi, że była w jednym wyremontowanych muzeów i miała wrażenie, że to jest lepiej niż w Paryżu zrobione. I to cały projekt został zrealizowany tam w 80% za unijne pieniądze. To pokazuje, że my już, to co Zygmunt mówił, że my w niektórych kwestiach tym swoim euroentuzjazmem przeskoczyliśmy ich,
czyli
ale przede wszystkim
bardziej
tą taką niebywałą potrzebą nadrobienia tych zapóźnień. Przecież czasami o tym zapominamy, że 50 lat PRL-u to jest gigantyczne cofnięcie cywilizacyjne Polski w stosunku do Europy.
Stop.
I jak my o tym...
cofnięcie, myśmy się stanęli po prostu i nie ruszyliśmy się w ogóle z miejsca.
Myśmy się cofnęli i teraz jakby nasz punkt startu jest zupełnie inny niż tych państw zachodniej Europy, które integrowały się w różnych momentach. Więc widać, że im się udało, a nam się udaje to o wiele szybciej, bardziej efektywnie. I zawsze marzyłem jako młody chłopak o tym, żeby żyć w kraju, w którym ludzie będą mogli swobodnie podróżować, żeby będą mogli swobodnie wyrażać swoje opinie, poglądy, myśli, że nie będą bać się opresyjnego państwa, jego służb. I doczekałem się.
Proszę Państwa, żeby nie było tak, że jest bardzo słodko i dobrze i cudownie i w ogóle fantastycznie i w ogóle powinniśmy pamiętać, że nic złego nigdy się nie dzieje. Ale Tresko, czy jednak może ta Unia ma jakieś wady? Może też pamiętajmy, że ta Unia to my. To nie jest tak, że ta Unia to są inni, a my tylko jesteśmy petentami. Ta Unia to też my. Czy ma jakieś wady?
Dla mnie chyba nie ma, ponieważ tak, moje dzieci nie wyjechały na zachód, bo znam...
Znaczy, troszkę tak, bo, no bo wyjechały do Szczecina, tak?
Wyjechały do Szczecina, tak, ale mam tu przy sobie. Możemy się poruszać wszędzie. Do nas też przyjeżdżają osoby z zagranicy. Ja myślę, że my powinniśmy w ogóle widzieć te dobre strony. Nie patrzmy na to, co jeszcze mamy do zrobienia, bo my wiemy, co mamy do zrobienia. Natomiast powinniśmy dzisiaj, myślę, że iść do przodu, myśleć pozytywnie i dzisiaj patrzeć w przyszłość. Może to takie górnolotne, ale w taką przyszłość, gdzie nasze dzieci, moje wnuki będą kiedyś tam za 20 lat mówiły, jak to dobrze, że babcia 1 maja zagłosowała, żebyśmy wstąpili do Unii.
No to oczywiście bardzo ważne, żeby pamiętać, że budujemy historię nie tylko naszą, ale też dla naszych dzieci, wnucząt. Mam nadzieję, że to idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. Rzeczywiście nie mamy, panie profesorze, znaczy Unia nie ma żadnych wad, nie jest nic, nie mamy jej do zarzucenia?
Oj, słabości są pewnie, ale to one są takie obiektywne. Wiele osób, instytucji narzeka na nadmierną biurokrację. To pamiętamy, że gdzieś tam przeregulowanie, tam krzywizna ogórków, takie różne żarciki. No rzeczywiście można powiedzieć, że biurokracja to też jest koszt postępu, koszt rozwoju, bo jeżeli mamy tak skomplikowaną strukturę, tak wiele państw, tak wiele różnych kultur, no to zintegrowanie tego no, wymaga pewnej koordynacji, a to wymaga biurokracji. Także to tak jak w dużych instytucjach. No,
chociaż też mam wrażenie, że to polscy biurokraci stworzyli więcej biurokracji, żeby było trudniej trochę, no bo jak tak, bo przecież też mniej biurokracji to znaczy więcej zaufania do obywateli, bo to się tak mniej więcej równoważy wtedy i to przecież w Polsce było bardzo dużo jednak tej biurokracji.
Całe wywalenie w tej ostatniej edycji programów dedykowanych kulturze wynikało nie z brukselskich nakazów,
widzimy się,
tylko
jak to
z
mówimy.
Obaw, że burmistrzowie, prezydenci, wójtowie będą budowali jakieś pomniki w stylu Turkmenistanu i Kazachstanu i że co będziemy z tym robili. Więc ten rzeczywiście rozmach, gdzie agregowało się środki, które były czasami na poziomie kilkuletnich budżetów, mógł wywoływać takie nieprawdopodobne oszołomienie. I to były bezzwrotne dotacje. To nie były pożyczki czy jakieś umarzane środki, tylko to były bezzwrotne dotacje. Często udawało się dzięki programowi regionalnemu z samorządu wojewódzkiego dostawać udział własny jeszcze od polskich już pieniędzy. Czyli często samorządowcy właściwie nie wkładali nawet złotówki do tego programu.
Ja jeżeli mogę jeszcze o biurokracji, bo tutaj tak powiedziałem, że jest to pewna słabość, ale obiektywna i ona chyba nie wygląda tak źle, jak się o tym mówi. Chciałem zwrócić uwagę na pozytywy jednak biurokracji, uporządkowania pewnych rzeczy. Przykładowo dzięki Unii Europejskiej no mamy pewne procedury, rzeczywiście bardzo dobre procedury, jeżeli chodzi o wydatki publiczne, procedury przetargowe, co oczywiście powoduje, że zjawisko korupcji no prawie zanikło, nie? Mówię prawie, bo coś tam pewnie się zdarzy, ale generalnie te biurokratyczne procedury, czy w zakresie ochrony środowiska, no generalnie wydawania pieniędzy publicznych mają niezwykły wpływ, bardzo pozytywny, który no, jest w nas. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że działamy w tej chwili tak, jak to powinno wyglądać. Działamy po zachodniemu, jak to się mówi, bo sami jesteśmy już w tej chwili zachodem. No, nawet nie uświadamiamy sobie tej fundamentalnej zmiany. Jakbyśmy porównali się lat temu 30 wstecz, no to był inny kraj, to byli inni ludzie, inny sposób myślenia o pewnych rzeczach.
No oczywiście, mówiąc o tej biurokracji, ja myślę, że też ma pan na myśli to, że nauczyliśmy się większego planowania, odpowiedzialności za swoje plany, jakby wyobrażania sobie, jakie będą efekty tego, że możemy dostać się na jakiś projekt i trzeba będzie go zrealizować, a potem się nim zaopiekować, to rzeczywiście dzisiaj tak są realizowane programy. To nie jest tak, że idziemy hura, może zróbmy sobie coś. To tak też rzeczywiście nie ma.
No i trochę też popełniliśmy słynne na przykład lotnisko w Radomiu, puste, tak? Ale to może są bardzo pojedyncze przykłady, ale słyszeliśmy o Hiszpanii, gdzie całe odcinki autostrad do dzisiaj w ogóle nie użytkowane. Więc ja myślę, że ta biurokracja ma przede wszystkim chronić te wspólne środki. Natomiast ja wolę mieć zawsze takie podejście, jak Teresa mówiła, pozytywne, bo można w domu również cały czas podnosić oczekiwania, a rodzice muszą je spełnić, tak? I zawsze będziemy niezadowoleni ze stanu. A można przyjmować ten stan, jaki mamy i wspólnie się cieszyć. I myślę, że to krytykowanie Unii bardziej wynika z potrzeb politycznych, żeby się wyróżnić albo żeby zdobyć punkty właśnie na tych, którym mogłoby to nie pasować, albo uwierzą, że to jest coś dla nas niedobrego. Ale jeżeli dodamy te wszystkie składniki, to jestem przekonany, że to nam wyjdzie plus i to bardzo duży, bo jeżeli byśmy dzisiaj się kogokolwiek zapytali, to co wracamy?
No muszę panu powiedzieć, że byłam ostatnio bardzo zdziwiona, jak rozmawiałam z kimś, że no będziemy teraz dzisiejszy wieczór spędzać no tak naprawdę na chwaleniu Unii, bo myślę, że to akurat jesteśmy w takim gronie, że wszyscy chwalimy. To ja byłam zawsze przeciwna. Wiele jak. No, dla mnie to jest myślenie poza moją percepcją. Przepraszam, że tak, bo to świadczy o jakimś może jakiejś mojej słabości, że nie jestem w stanie przyjąć inny punkt widzenia, ale tak się przyzwyczailiśmy, że to jest norma, że jesteśmy w Unii.
Ale ja mam takie wrażenie, że właśnie takie ksenofobiczne, zamknięte, autarkiczne społeczeństwo, które nie kontaktuje się ze światem, nawet z tym bliskim światem, jest skazane na porażkę. I to, co mi Unia dała przez te 20 lat, to niezliczone kontakty z partnerami z różnych krajów, dzięki którym ja ubogaciłem siebie jako człowieka. I myślę, że tych takich osobistych relacji, które każdy z nas ma przez także swoje jakieś osobiste i prywatne, indywidualne doświadczenia, są miliony. I myślę, że to nas zmieniło jako społeczeństwo. Że ta zmiana, która się dokonuje, czasami nawet niezauważalna, to jest to, że my widzimy ich, że oni mają w gruncie rzeczy takie same problemy jak my. I oni patrzą na nas, nie na jak jakiś dziwny organizm, który nagle się objawił, tylko jako, tak jak pięknie to napisał w tytule swojej książki Norman Davies, Hearts of Europe. My jesteśmy sercem Europy.
Proszę zauważyć, że dla mnie dwie rzeczy są bardzo ważne, czego naprawdę z bronią by dzisiaj wielu walczyło. To jest wspólny rynek. Ja patrzę na przedsiębiorców z mojego małego miasteczka. Właśnie ta cecha nasza przedsiębiorczości, tego entuzjazmu pozwala nam zdobywać nie tylko Europę, świat. I dzisiaj nam nikt nie zabrania robić biznesu w Portugalii. I Portugalczykom u nas, ale to raczej my ich dominujemy. Łącznie, że dzisiaj się, tak jak kolega mówił, Niemcy nas boją. I druga rzecz to jest to poczucie wolności. Nawet jak moje dziecko nie wyjeżdża stąd, to ono wie, że ma opcję, tak? Że może zdobywać naukę gdzie chce, dzięki właśnie internetowi, tym wszystkim nowoczesnym rozwiązaniom może dotrzeć wszędzie i nikt jej nie zatrzyma. I jestem przekonany, że dzisiaj młodemu pokoleniu to się wydaje takie naturalne, tak jak kiedyś moim dzieciom się nie wydawało naturalne, że były kartki na masło, tak? A to dzisiaj to jest naturalne. No właśnie. A dzisiaj odwrotnie mówię, jest tak naturalna ta wolność, że jestem przekonany, że nikt nie pozwoliłby sobie jej odebrać. Natomiast no, można się zżymać, można wierzyć w jakieś cudowne, inne rozwiązania, ale ich nikt nie pokazuje. I no, ja nie jestem aż tak pomysłowy, żebym zaproponował coś innego niż to, co dzisiaj jest. A od tego wybieramy polityków, żeby oni właśnie to udoskonalali.
I żeby wybierali jak najlepiej, ale proszę Państwa, rzeczywiście naturalne jest, szczególnie dla naszych dzieci. Jak oni idą na studia, na pewno Państwo sami tego doświadczyli. Czy ja może, a może w Berlinie będę studiował, może do Londynu pojadę. A tam pamiętam, że byłam bardzo zdziwiona kilka lat temu, kiedy młody człowiek powiedział, mówi, ja się na Sorbonę wybieram. Kiedyś dla nas Sorbona była po prostu poza zasięgiem.
Byłem na obronie doktoratu mojego syna i jego recenzentką była pani profesor z Uniwersytetu w Münster. I uczestniczyła online'owo w tej obronie i niezwłocznie po zakończeniu złożyła mu propozycję udziału w serii wykładów na uniwersytecie młodemu doktorowi 3 miesiące po nominacji. Nie do pomyślenia kiedyś. Jest po prostu gigantyczna szansa dla całego naszego społeczeństwa. Jeżeli tego nie wykorzystamy, to po prostu niech historia nas zapomni.
Wykorzystujemy. Proszę Państwa, chcieliśmy dzisiaj bardzo powiedzieć dużo ciepłego o tym, co się zdarzyło przez 20 lat, bo my rzeczywiście Polacy potrafimy fantastycznie narzekać. Zapominamy, że wczoraj narzekaliśmy, że padał deszcz, a dzisiaj mamy słońce. To słońce jest za gorące, prawda? Uwielbiamy tak narzekać. Myślę, że dzisiaj Państwo tego wielokrotnie doświadczyli. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli z nami dzisiaj spędzić ten przed długim weekendem. Wiem, że już niektórzy wyjechali na długi weekend czas. Teresa Dziełoszewska była burmistrzyni Ińska i kobieta naprawdę o wielu talentów. Była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo, Tereso, że byłaś z nami.
Dziękuję i wszystkiego dobrego wszystkim życzę.
Pan profesor Dariusz Zarzecki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
A także Rafał Zachorski, pełnomocnik zarządu morskich portów Szczecin, Świnoujście.
Dziękuję serdecznie.
Do spraw rozwoju portu.
I chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wielkiego szczecinianina pana Marka Tałasiewicza.
Bardzo dziękujemy także panu Markowi. Zygmunt Sierkiewicz, dyrektor ogrodów Przelewice, Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.
Ja dziękuję również,
bardzo.
Dziękuję.
Choć na przykład o rolnikach i o właśnie tych obszarach wiejskich jednak za mało powiedzieliśmy,
tak.
A byłoby o
a
czym
jak
mówić.
Jak wszyscy pozdrawiają, to ja swoich pracowników pozdrawiam, bo my w ten długi weekend pracujemy.
No to zapraszamy do Przelewic. Jacek Jekiel, dyrektor Naczelny Opery na Zamku w Szczecinie. Bardzo dziękuję. Proszę zostać z nami za chwilę.
A ja
kolejna
znam
rozmowa.
Do radości po polsku na pamięć.
No już nie zdążymy, panie dyrektorze, zaśpiewać.
To
dziękuję bardzo.
Przerwie reklamowe. Następnym razem. Poza mikrofonem.